Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. W audycji Zmieniaj Świat rozmawiamy dzisiaj o przyrodzie i ochronie przyrody. Wspomnieliśmy, że ta ochrona przyrody może zacząć się już tuż za naszym oknem, na naszym parapecie, w naszym ogródku przed blokiem, ale chcę też wrócić do tych większych przestrzeni przyrodniczych w Olsztynie, których mamy bardzo dużo. Olsztyn jest pięknie położony, mamy las miejski i jeziora i właśnie o te zbiorniki chciałabym zapytać, ile właściwie tych jezior tutaj mamy. Czym one się może różnią między sobą, oprócz standardowych wielkości? Bo mamy do czynienia ze zbiornikami dużymi i znanymi turystycznie również, takie jak jezioro Ukiel, inaczej zwane Krzywe, czy jezioro Długie, czy Kortowskie z plażą. Natomiast co z tymi innymi zbiornikami?
Ponieważ część tych akwenów położona jest na peryferiach Olsztyna, no, mamy tutaj przykład jeziora Trackiego, czy jezioro Starodworskie, czy Stary Dwór położony w Kortowie, więc nie zyskały one na popularności, szczególnie, że niezbyt chętnie korzystają z nich kąpiący się, chociaż jezioro Trackie ma mini plaże i bywają tam miłośnicy kąpieli, więc te peryferyjnie położone zbiorniki wodne nie zyskały na popularności. Może dla ochrony przyrody wokół tych jezior jest to lepsze, ale co nie oznacza, że nie są narażone na zagrożenia. Natomiast no, oficjalnie mówi się o tym, że w Olsztynie jest 12 jezior. Według definicji i ogólnie przyjętej praktyki, że za jeziora bierzemy te zbiorniki, akweny, które mają powyżej hektara powierzchni. Natomiast to są takie niuanse. Różnica kilku arów powoduje, że zbiornik wodny traci rangę jeziora. Natomiast według mnie to są kryteria ograniczające i być może trochę dewaluuje wartość zbiornika, który ma powierzchnię mniejszą niż hektar i traktowany jest ten zbiornik trochę po macoszemu. Poświęca się mu mniejszą uwagę. Być może trudniej jest też wtedy podjąć jakieś działania, które by zmierzały do objęcia go większą i staranniejszą ochroną. Więc z tych obserwacji czy naszych rekonesansów to może powiedzieć, że myślę, że 16 zbiorników wodnych w Olsztynie można uznać za jeziora. To są już takie powierzchnie, na przykład właśnie zbliżające się do hektara i traktowane też lokalnie jako jeziorko. No i teraz kto będzie decydował o tym, czy coś jest jeziorem, zbiornikiem wodnym, czy jeziorkiem? Myślę, że warto czasami zostawić lokalnej społeczności nadanie rangi jakiemuś zbiornikowi. No i bywały polemiki ze słynnym jeziorkiem Mumel, zbiornikiem wodnym Mumel. Niektórzy mówią o tym jeziorku w Parku Jakubowo koło CEIK-u Staw Mumel. I tutaj też jest pole do popisu do być może podjęcia dyskusji z Radą Osiedla i w ogóle zadecydowania o tym, jak chcemy potraktować ten zbiornik wodny. Według mnie jest to jeziorko Mumel. Tam gnieżdżą się ptaki, korzystają z niego rozmaici mieszkańcy lasu miejskiego. Mówię o zwierzętach, więc jest to niewielki, dziki zbiornik wodny, oczywiście uporządkowany w jakiś sposób, bo otacza go zieleń, która jest pielęgnowana, natomiast ma bezpośredni kontakt z lasem miejskim i stanowi według mnie niewielkie jezioro. Ale oczywiście jest to pole do polemiki i być może dobrze, żebyśmy mogli dyskutować o tym. No ale mamy też te potężne akweny, takie jak Ukiel, jezioro Długie i te zbiorniki są poddane silnej antropopresji. No i dobrze, bo z punktu widzenia ochrony przyrody poza Olsztynem, to im więcej mieszkańców Olsztyna pozostaje w Olsztynie, to z mojego punktu widzenia ta przyroda gdzieś dalej od Olsztyna jest skutecznie chroniona i jest narażona na mniejszą antropopresję. Natomiast myślę, że wrażliwość mieszkańców w Olsztynie wzrosła i tak jak obserwuję zachowania sporej części mieszkańców, starają się szanować zbiorniki wodne. Trochę problemu stwarzają dokarmiacze ptaków, którzy pomimo tablic informacyjnych i akcji edukacyjnych o tym, żeby nie karmić chlebem, nie karmić starym pieczywem, jednak nadal praktykują te swoje działania. To jednak widzę, że mieszkańcom coraz bardziej zależy na jeziorach Olsztyna, tylko są takie zjawiska jak, no niestety, znowu mamy rozwój cywilizacyjny, technologicznie po prostu jesteśmy coraz bardziej zaawansowani, chcemy pewnego rodzaju wygody, a wiąże się z tym emisja rozmaitych zanieczyszczeń. No, słynna produkcja samochodów i teraz tak naprawdę mamy już w Polsce tyle samochodów, że każda rodzina ma jeden lub dwa samochody, a to wiąże się z emisją na przykład ścierającej się gumy z opon, która kanałami burzowymi czy prosto z ulic przedostaje się do jezior. My tego nie widzimy, ale to ma wpływ na życie organizmów, które znajdują się w jeziorach. Zmiany negatywne nie następują od razu, natomiast z każdym rokiem coraz więcej tego typu zanieczyszczeń dostaje się do wód właśnie w miastach, bo tu te zbiorniki są najbardziej narażone na zanieczyszczenia. Z takich powierzchniowych właśnie źródeł zanieczyszczeń.
A jeśli chodzi o zarastanie jezior, to mamy do czynienia ze zmianami klimatu bardziej, czy też z użytkowaniem i zachowaniem tego jeziora przez turystów, czy może nas samych, jeśli chodzi o życie na wodzie zbyt częste?
Tu bym chyba zostawił pole do wypowiedzi czy pole do narracji dla specjalistów. Każde z naszych jezior olsztyńskich ma trochę inną specyfikę. Zanieczyszczenia rolnicze w samym Olsztynie to nie stanowią raczej dużego problemu i eutrofizacja wynikająca z tego, że dostają się jakieś nawozy z pól, no może poza tymi peryferyjnymi zbiornikami, takimi jak Skanda, gdzie tak naprawdę też coraz mniej areałów jest uprawianych rolniczo, użytkowanych rolniczo, więc eutrofizacja... Cóż, powierzchniowe jakieś zanieczyszczenia, które wzbogacają wodę w substancje organiczne, na pewno następuje. Korzystający prawdopodobnie też w jakiś sposób pozostawiają rozmaitego rodzaju organiczne odpady, które wzbogacają i zanieczyszczają wodę i powodują, że użyźnia się ta woda. Natomiast myślę, że to jest bardziej złożony problem. Przede wszystkim opadanie poziomu wód w zbiornikach, gdzie to dno się coraz bardziej zbliża do powierzchni, do lustra wody. I łatwiej jest to jezioro zanieczyszczyć, po prostu. Pojemność tego zbiornika się zmniejsza, patrząc w tak okiem laika. No, sami widzimy, jak często zmienia się głębokość jeziora, kiedy pamiętamy jeziora z naszego dzieciństwa i pomosty, na których siedzieliśmy i moczyliśmy nogi w wodzie. A teraz ja znam takie jeziora, gdzie przychodzę i nie mówię już o zanurzeniu nóg w wodzie, ale ten pomost po prostu stoi na ziemi, więc nie ma mowy w ogóle o tym, żeby można było z tego pomostu skoczyć do wody. No i takie przypadki znam z naszego województwa. W Olsztynie może jeszcze nie jest tak źle.
Przejdźmy z jezior do rezerwatów. Taki zrobimy skok, bo ostatnio pojawiły się informacje o planach utworzenia kolejnych rezerwatów w województwie. Już przechodzimy z Olsztyna na skalę wojewódzką. W województwie warmińsko-mazurskim na ponad 900 hektarach. Nowe 9 rezerwatów. Chciałam zapytać, jak pan ocenia, czy to optymistyczna informacja dla przyrodników, dla mieszkańców, dla turystów, a może dla wszystkich tych grup?
Ja myślę, że na tym skorzystamy wszyscy. Województwo warmińsko-mazurskie ma deficyt parków narodowych. Tak naprawdę nie mamy żadnego parku narodowego. Jakąś szansą na ratowanie przyrody i tworzenie obszarowych form ochrony przyrody jest właśnie powstawanie i tworzenie rezerwatów. Te 9 rezerwatów, które mamy w planach i trwają konsultacje w ogóle związane z nimi, więc zachęcam do udziału w konsultacjach, no i wspierania idei utworzenia tych rezerwatów. Natomiast dla mnie jako pasjonata obszarów podmokłych jest istotne, że tak naprawdę prawie wszystkie z tych rezerwatów to są obszary związane ze siedliskami hydrogenicznymi, gdzie występuje woda, z torfowiskami, więc chronimy obszary, które są narażone na wysychanie, którym antropopresja naprawdę szkodzi i użytkowanie ich w jakiś sposób gospodarczy tego terenu, gdzie planowane są rezerwaty, doprowadziłoby do dalszej degradacji, więc jak najbardziej chwalebna jest ta idea i inicjatywa, żeby te 9 rezerwatów powstało i liczę na to, że kolejne będziemy mieć na horyzoncie, no ale jeszcze bardziej liczyłbym na to, że w województwie powstanie pierwszy park narodowy. Będziemy mieli pierwszy chlubny przykład tego, że jakaś inicjatywa w końcu związana z Parkiem Narodowym się udała. Póki co pomysł na utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego zniknął gdzieś za horyzontem. Mamy kilka jeszcze dużych obszarów, które są predestynowane do tej roli. Puszcza Romińska, Puszcza Borecka, które mają mnóstwo walorów i mają też obszary chronione, mniejsze powierzchniowo i są chronione, natomiast mi marzyłby się Park Narodowy z prawdziwego zdarzenia, zwłaszcza, że teraz samorządy otrzymują subwencje na formy ochrony przyrody. Nie rozumiem tego lęku przed tworzeniem obszarowych form ochrony przyrody, skoro można na tym zyskać. Nie ściągając nie wiadomo jak potężnych inwestorów, deweloperów, czy kogoś, kto chciałby zainwestować pieniądze na obszarze jakiejś gminy, możemy po prostu korzystać z tego, że państwo przyznaje pieniądze na obszary chronione.
Bardzo dziękuję za to, co pan dzisiaj nam tutaj powiedział, bo to jest audycja, w której zmieniamy świat. Chociażby te ostatnie słowa i zachęty do tego, żeby popatrzeć na świat ten wokół nas i zmienianie go, czy rozwijanie go, jeśli chodzi o miasto, że nie zawsze musi to oznaczać nową infrastrukturę, nowe powierzchnie miasta, rozrastanie się miast, ale pomyślenie o rozwoju miasta właśnie w inny sposób, nadając rangę ochrony przyrody tym miejscom, które są tego warte. Bardzo dziękuję za to.
Dziękuję również.
Moim gościem był Wojciech Biedrzyński z Fundacji Nexus. Zapraszam także do odsłuchu tej audycji w formie podcastu. Do usłyszenia.